Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
Księże profesorze, dziś święto nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Wieńczymy miesiąc maj, miesiąc maryjny. Chwalcie łąki umajone. I też podziwiamy Matkę Najświętszą za wiele atutów, które są atutami boskości, ale również najwyższego człowieczeństwa, posłuszeństwa Panu Bogu, życia zgodnego z naturą. Jutro rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uczyń serca nasze według serca Twego. Tak moglibyśmy krótko scharakteryzować ten próg, na którym się znajdujemy. A okazuje się, że miesiąc czerwiec to miesiąc dumy osób LGBTQ+, i rozpoczynają się różnego rodzaju akcje, przedsięwzięcia. Ksiądz profesor z reguły dostarcza nam ciekawych spostrzeżeń, faktów ze świata, który nas zadziwia, o którym często możemy powiedzieć, przecież to jest po prostu obrzydliwe. Prosimy.
Rzeczywiście jesteśmy na przełomie dwóch miesięcy, które ukazują istotę miłości, bo tak można powiedzieć. Z jednej strony miłość macierzyńska, z drugiej strony miłość serca Jezusowego. To jest dotknięcie centrum miłości i zarazem pięknego człowieczeństwa. Maryja jest nie tylko wspaniałą matką, nie tylko mądrą i wrażliwą królową, ale jest piękną kobietą, jest piękną niewiastą obleczoną w słońce. Charakterystyczne to, co mnie uderza w objawieniach maryjnych, to właśnie to, ta estetyka tych objawień, że tak powiem, przepiękne, proste, ale przepiękne stroje, przepiękne stonowane barwy. To wszystko pokazuje też od takiej strony, powiedziałbym, zewnętrznej, wizualnej, piękno wewnętrzne Maryi. A z drugiej strony właśnie ta konfrontacja, o której ojciec tutaj wspomina, która jest zaprzeczeniem piękna, zaprzeczeniem dobra, zaprzeczeniem ostatecznie miłości. Ta duma ma swoją krótką historię. To był bodajże rok 68, pewien bar, właściwie melina prowadzona przez Włochów w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku bodajże. Melina, która była regularnie nawiedzana przez policję. No i tak po prostu byli szarpani ci właściciele tej meliny. A w melinie gromadzili się właśnie ludzie po prostu ludzie homoseksualni. Gromadzili się geje i gromadziły się lesbijki. Akurat pod koniec czerwca, 20 któregoś czerwca bodajże, trwali w takiej traumie, żałobie po śmierci Judy Garland, słynnej piosenkarki, zresztą niezwiązanej zupełnie z ruchem homoseksualnym, ale wykonawczyni piosenki Over the Rainbow. Piosenki przepięknej zresztą, to była właśnie Dorotka z Krainy Oz, z takiego muzykalu, która śpiewa właśnie piosenkę Over the Rainbow, piosenkę o tęczy. A właśnie tęcza w sposób do dzisiaj chyba nie bardzo zrozumiały stała się jakimś symbolem tego ruchu gejowskiego. I wtedy rzeczywiście w czasie interwencji policji amerykańskiej, która weszła do tego baru nie z powodu uprzedzeń seksualnych, tylko po prostu weszła z taką kontrolą, jak to wchodzono, no i jednak wywiązała się pewna bójka, któraś z lesbijek rzuciła butelką w lustro, krzyknęła gay power i właśnie ta moc gejów wtedy została objawiona i na pamiątkę tego dnia świat świętuje właśnie to przebudzenie, tę dumę. Więc melina, więc po prostu nielegalna sprzedaż alkoholu, zupełnie jakieś banalne wydarzenia stały się takim zawiązkiem tego ruchu. To też pokazuje słabość, że tak powiem, tej konfrontacji. Zresztą ta słabość wyraża się w każdym aspekcie, w każdej dziedzinie. Natomiast to, co przeraża, to właśnie to, że zaczęliśmy żyć w takim świecie, w którym po prostu zatarta została granica między normą a patologią, między prawdą a kłamstwem, między dobrem a złem. I w tym świecie to, co mierne, to, co słabe, to, co jest brzydotą, zyskuje swoje prawo i przywilej obecności. I to jest, powiedziałbym, rzecz, która urąga trochę rozumowi, urąga też na pewno estetyce, urąga też zdrowemu rozsądkowi i wrażliwości na dobro.
Księże profesorze, też możemy dowiedzieć się w społeczeństwie naszym, polskim, że choć mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach nikogo nie powinny dziwić związki jednopłciowe, polskie społeczeństwo nadal bardzo sceptycznie odnosi się do społeczności LGBTQ+, stąd różnego rodzaju akcje, protesty, również kampania publicznych pocałunków gwiazd z jednej stacji telewizyjnych manifestująca swoje skłonności lesbijskie, związek partnerski jednopłciowy. To chyba dobrze świadczy też o naszym społeczeństwie, że jednak dziwią i są tacy, którzy zamalowują obraźne, jeżeli chodzi o porządek moralny, estetyczny, plakaty.
Oczywiście, że to świadczy o tym, że jeszcze nie ulegliśmy jakiemuś procesowi zatracenia orientacji właśnie w sferze wartości, w sferze tego, co jest normą, co jest patologią, co jest dobre, a złe. A formy reakcji, no cóż, forma zamalowywania publicznie wywieszanych zdjęć, które ilustrują pocałunki homoseksualne, niewątpliwie może urażać czyjąś estetykę. Jeżeli mamy, przepraszam za porównanie, ale jeżeli mamy dopuszczalne w Polsce wyrokiem sądu znieważanie wizerunków Chrystusa i Matki Bożej, od których rozpoczęliśmy naszą refleksję, a takie znieważanie miało miejsce chociażby w Płocku i okazało się być bezkarne wyrokiem miejscowego sądu, to przepraszam bardzo, dlaczego nie mamy reagować na to, co obraża nasze uczucia? Dlaczego nie ma jakiejś symetrii, nie ma zgody na symetrię zachowań? Przy czym w przypadku tym pierwszym, no jest to rzeczywiście, obiektywnie rzecz ujmując, obrazoburstwo, jest to profanacja. Jest to akt bluźnierczy, bo wizerunki Chrystusa i Maryi są oczywiście wizerunkami, które stanowią przedmiot kultu religijnego. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnymi zdjęciami, kampanią reklamową pewnego czasopisma, które ukazują obrazy, które są rzeczywiście łamiące pewien kod kulturowy, pewien kod wrażliwości moralnej, i te obrazy rzeczywiście mogą prowokować do znieznaczenia przynajmniej. Można się zastanawiać nad tym, czy należy takie obrazy zamalowywać, czy należy drogą prawną dążyć do ich wycofania z przestrzeni publicznej, no ale powiedzmy sobie szczerze, właśnie wspomniane ścieżki prawne pokazują, że interwencje w tym zakresie są raczej bezskuteczne i należałoby się raczej obawiać tego, że w przypadku takiej interwencji ona też okaże się po prostu bezskuteczna.
Księże profesorze, kiedyś moherowe berety to były te osoby, które nie rozumiały nowego świata, nowego porządku relacji. Teraz okazuje się, że o takich osobach mówi się senior homofob. To się nie uda. I w ten sposób jest atakowany pan, który tego dokonał, jako senior homofob. Czyli w pewnych kręgach bycie homofobem to myślę, że zaszczyt.
Myślę, że tak. Ja, ponieważ już wkraczam wiek senioralny, czy może nawet jestem, nie wiem, jakie są granice tego wieku, I taką homofobię, jaka jest tutaj prezentowana, także nie ukrywam, że przypisuję sobie, no nawet bym powiedział, że może bym rozszerzył tutaj ten stygmat. Nie jestem tylko homofobem, ale jestem transfobem, dlatego że na przykład staram się, żeby ktoś mi wyjaśnił w sposób precyzyjny, na czym polega transgenderyzm czy transseksualizm. Jakie są jego uwarunkowania. No nawet powiem szczerze, że próbowałem dociec z tej enigmatycznej dla mnie sprawy i dotarłem na artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Sexual Health z 2018 roku. To jest naprawdę prestiżowe, poważne pismo, gdzie znalazł się taki artykuł dotyczący dziecięcego nonkonformizmu płciowego. Chodzi o to, że po prostu przebadano na Uniwersytecie Jeffersona w Stanach Zjednoczonych 469 dzieci, które ponoć wykazywały, część z nich wykazywała właśnie ten nonkonformizm płciowy, czyli wykazywała pewną rozbieżność w przeżywaniu faktycznej płci, realnej, biologicznej płci i tego, co te dzieci odczuwały jako swoją płeć. I otóż grupa badaczy, bardzo zwarta grupa czteroosobowa, ja nawet pozwolę sobie wymienić te szczytne nazwiska, godne niewątpliwie nagrody Nobla, Pechliwanowa, Bianke, Lee i Tucker, opublikowali właśnie w tymże znakomitym czasopiśmie artykuł, w którym dowodzili, że te dzieci, które odczuwały tę rozbieżność między płcią biologiczną a tą płcią świadomościową, czerpały tę rozbieżność z poprzedniego stanu wcielenia. Mianowicie będąc w poprzednim stanie wcielenia na etapie reinkarnacji, miały no właśnie powiedzmy płeć żeńską, a teraz mają męską. I ta rozbieżność powoduje pewien dyskomfort i pewien rozdźwięk. Stwierdzono zatem w konkluzji tego artykułu, że należy badać te stany reinkarnacyjne po to, żeby. To jest niewątpliwie ciekawy nurt badań, bo jak wiemy, reinkarnacja może dotyczyć nie tylko człowieka we wcieleniu innego człowieka, ale może też dotyczyć na przykład wcielenia, życia w poprzednim wcieleniu w stanie zwierzęcia, prawda? I teraz zastanówmy się, jakie to ma ogromne perspektywy badawcze, kiedy będziemy na przykład analizować tę rozbieżność między moim biologicznym stanem istnienia, a tym urojonym stanem istnienia bycia na przykład motylem, co może się wiązać z moim poprzednim stanem wcielenia. Proszę czcigodnego ojca, proszę czcigodnych słuchaczy. Oczywiście proszę wierzyć, że ja zachowuję stan zdrowia psychicznego i to, co mówię, to jest właściwie opis badań, tak zwanych badań naukowych, które wywołują we mnie no właśnie, no powiem najdelikatniej, zniesmaczenie, żeby nie powiedzieć pogardę. Bądźmy naprawdę ludźmi rozumu i nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się zaszczuć jakimiś etykietami homofobów, prawda, moherów, transfobów, czy jeszcze ksenofobów, ludzi nietolerancyjnych, dyskryminujących. Nie, my po prostu bronimy rozumu, my bronimy po prostu zdrowego rozsądku.
Wydaje się, że reinkarnacja to słowo klucz tej nowej ideologii różnych wcieleń. Dawniej śpiewaliśmy Motylem jestem, był to ciekawy utwór muzyczny i tutaj w tej warstwie słownej również, ale okazuje się, że za niedługo być może w tej jakiejś paranormalnej rzeczywistości będzie można otrzymać status motyla bądź ID dla motyla. No ale może taki senior homofob, transfob zmieni sobie datę urodzenia i stwierdzimy, że ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz to po prostu 25-latek.
Nie jest to wykluczone, bo taki przypadek już przynajmniej jeden został odnotowany we Włoszech. Niejaki pan Renato Giovine, mój rówieśnik dokładnie, zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby zredukować mu wiek o połowę, z 64 na 32 lata. Urzędnicy byli troszeczkę zaniepokojeni stanem psychicznym tego pana, ale on im bardzo klarownie wytłumaczył, że skoro jest możliwość zmiany płci we Włoszech i to na podstawie właśnie życzenia, żądania, odpowiednio racjonalnie, znaczy odpowiednio werbalnie przedstawionego, trudno mówić o racjonalnym, ale skonstruowanego poprawnie werbalnie i sąd włoski zgadza się na taką zmianę, nawet nie domagając się zabiegu chirurgicznego pozorującego zmianę tej płci, no to on po prostu domaga się zmiany swojego wieku, ponieważ czuje dyskomfort z powodu tych 64 lat. No więc poprosił i z obrazu zaznaczył, że jeżeli Urząd Stanu Cywilnego nie zgodzi się na tę propozycję, to wówczas on się zwróci do odpowiednich wyższych instancji, łącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, bo jak uważa, ma do tego prawo. I w gruncie rzeczy, patrząc na wniosek tego pana Renato Giovinego, no trzeba powiedzieć, że w świetle obowiązującego włoskiego prawa, ale to jest przecież prawo typowe też dla wielu innych państw, ten wniosek nie jest bezzasadny, bo jeżeli stan świadomości określa rzeczywistość Jeżeli ja, będąc mężczyzną, czuję się, mogę się czuć, nie czuję się, broń Boże, ale mógłbym się czuć na przykład kobietą i na tej podstawie domagać się zmiany płci i jest to w wielu systemach prawodawczych dopuszczalne, to dlaczego przy stanie świadomości, w którym stwierdzam, że jestem o połowę młodszy, albo też z kolei o 10 lat starszy na przykład, czy o 20 lat starszy, dlaczego ktoś miałby mi zabraniać takiego stanu rzeczy? Przecież to jest dyskryminacja ze względu na wiek, prawda? Dyskryminacja jedna z tych, które no, są przecież ujęte w różnych projektach antydyskryminacyjnych. To byłaby dyskryminacja ze względu na wiek. Skoro moje roszczenie jest tutaj wyrażone w sposób jasny, skoro mam takie poczucie stanu rzeczy, no to po prostu powinienem tego dokonać. Nie wiem, jakie byłyby konsekwencje takich zabiegów, które zostałyby rzeczywiście unormowane w przestrzeni na przykład pracy, w przestrzeni zatrudnienia, no bo to
w przestrzeni osiągnięć chociażby naukowych, które zdobył ksiądz profesor na przykład w wieku 50 lat.
No właśnie, czy wtedy one byłyby zachowane? No nie wiem, no trudno jest właściwie wykazać wtedy tożsamość realnego Bortkiewicza z tym urojonym, prawda? No,
księże profesorze, póki co żyjemy w normalności, w zdrowiu psychicznym, duchowym i też fizycznym, czego wszystkim życzymy. Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Dziś ostatni dzień nabożeństwa majowego, jutro Dzień Dziecka. Rozpoczynamy też nabożeństwa czerwcowe. Uczmy się w tej perspektywie miłości od najlepszych, czyli od Pana Boga i Matki Najświętszej. Dziękuję za rozmowę, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nasz Państwa goście.
Dziękuję. Bez zmian w tożsamości, co potwierdzam.
Amen. Alleluja.